Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Nie wyjdziemy już w ogrody ze słów naszych utworzone, bo przez wartkie gniewu wody już ogrody rozwłóczone. Nie wejdziemy już do domu, który tkliwość budowała. Już w nim nie ma mieszkać komu, tkliwość już się rozsypała. Patrzę na ogień, dwa płomienie, rozbłyski sploty,
przytulenie.
Patrzę na ogień, dwa płomienie,
rozbłyski splot, zapomnienie.
No, to jest dla mnie duża pamiątka. Jeden z ostatnich, czy ostatni list, kiedy on pisał do mnie, bo on był bardzo schorowany i miał wtedy Parkinsona, ręka mu się bardzo trzęsła. Nie ma dokładnej daty. To był rok 2004. Odpowiada mi profesor tak. Drogi Gerardzie, list twój jest listem wzruszającym. Podobnego listu w swoim długim życiu nie otrzymałem od nikogo. Pamiętam nasze długie rozmowy. Jako profesor, czyli nauczyciel, uważam, że moi uczniowie są jak moje dzieci. Jestem z ciebie dumny. Nie mogę do ciebie przyjechać. Jeśli jednak będziesz kiedy w okolicach Warszawy, to zajedź do nas. Oboje z żoną będziemy ci radzi. Szczepan Pieniądze.
Profesor Szczepan Pieniążek był twórcą Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach. Tam podjął pracę absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, Gerard Bąkowski. Tydzień temu pochylałam się z panem Gerardem nad pamiętnikiem sadownika pióra profesora Pieniążka. Czyta się ten pamiętnik znakomicie. Dzisiaj ciąg dalszy opowieści. Przerwaliśmy ją w momencie, kiedy profesor płynął statkiem Batory do Stanów Zjednoczonych. To był 1938 rok. Szczepan Pieniążek skończył właśnie w bardzo dobrym stylu studia botaniczne na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskał magisterium i otrzymał stypendium Funduszu Narodowego Kultury na studia doktoranckie na Uniwersytecie w Aitaka.
Nigdy nie zapomnę pierwszej jesieni, jaką przeżyłem w Aitaka. Październik odznacza się ciepłym i pogodnym babim latem, które Amerykanie zwą latem indiańskim. Drzewa przybierają kolory jesieni bardziej intensywne niż w Polsce. Niektóre gatunki dębów stają się jaskrawo-czerwone, amarantowe i szkarłatne. Wydają się nierealne, nierzeczywiste. Klony są równie jaskrawe, jasno-żółte, pomarańczowe, złote, różowe i czerwone. Nigdzie na świecie takich kolorów jesieni nie widziałem. Pewnie składa się na to wyjątkowo sprzyjający temu zjawisku klimat, a także skłonne do bogactwa barw gatunki drzew. Zanim mogłem przystąpić do własnej pracy badawczej, musiałem poznać zasady sadownictwa, teoretyczne i praktyczne podstawy produkcji owoców. Na amerykańskich uczelniach nie ma sztywnych programów kursowych. Przy pomocy swego doradcy student wybiera na dany rok przedmioty, z tym, że jedne mogą być bardzo proste i łatwe, inne zaś trudne, wykładane na wysokim poziomie.
Najciekawsza była konfrontacja z praktyką ogrodniczą. Szczepan Pieniążek opisuje podróże po wielu rolniczych stacjach doświadczalnych. Jedną z tych podróży odbywał z doktorem Filewiczem.
Spotkaliśmy się w początku czerwca w Nowym Jorku. Doktor Filewicz był mężczyzną wysokiego wzrostu, bardzo szczupłym. Miał lat 63. Przyjechała z nim asystentka Irena Modlibowska, absolwentka Państwowej Szkoły Ogrodniczej w Poznaniu. Już od kilku lat pracowała w Sinołęce. Uwielbiała swojego szefa, który rzeczywiście mógł imponować rozległymi horyzontami i wiedzą nie tylko sadowniczą. Zajmował się nawet filozofią i tłumaczył na polski dzieła francuskiego filozofa Bergsona. Z Nowego Jorku pojechaliśmy do Waszyngtonu, a właściwie do Federalnej Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Beltsville w Maryland, leżącej prawie na przedmieściach stolicy. W amerykańskim systemie organizacji nauk rolniczych ogromna większość badań wykonywana jest w stanowych uniwersytetach i stanowych rolniczych stacjach doświadczalnych. Rząd federalny udziela pewnych dotacji stanowym uniwersytetom na badania rolnicze albo utrzymuje tam na swoich etatach niektórych pracowników naukowych. Poza tym jednak rząd federalny posiada w kraju kilka własnych rolniczych stacji doświadczalnych. Jedna z takich stacji, największa, znajduje się właśnie w Beltsville. Jest tam duży dział sadowniczy, którym kierował wtedy jeden z najwybitniejszych amerykańskich naukowców w dziedzinie sadownictwa, dr Magnes, a z którym dr Filewicz korespondował. Dr Magnes przyjął nas bardzo gościnnie. W ciągu paru dni zapoznał z działalnością stacji i najważniejszymi problemami, nad którymi pracowano, oraz z najciekawszymi ludźmi. Zapoznał nas z bardzo starym już, pewnie 80-letnim doktorem Wade. Jego nazwisko związane jest z odkryciem faktu, że większość odmian drzew owocowych wymaga zapylenia pyłkiem innych odmian, aby mogły zawiązać się owoce. Jeszcze w końcu XIX wieku wielu sadowników amerykańskich nie zdawało sobie z tego sprawy. Sadzili często bardzo duże kwatery z jednej tylko odmiany, bo rozumowali słusznie, że wtedy zabiegi pielęgnacyjne będą znacznie uproszczone. Tak samo postąpił pewien farmer w stanie Virginia. Kiedy urodziła mu się córka, posadził 20 hektarów sadu gruszowego, postanawiając, że to będzie jej posag. Posadził tylko jedną odmianę, a mianowicie Bonkretę Williamsa. Williams wchodzi bardzo wcześnie w owocowanie i owocuje corocznie bardzo obficie. Farmer był pewien, że zanim córka dorośnie, zgromadzi w banku na jej koncie mnóstwo pieniędzy z dochodu, jaki przyniesie sad. Rosła córka, rosły też grusze, tyle tylko, że córka nie przysparzała ojcu kłopotów, a sad gruszowy z niewiadomych powodów wcale nie owocował. Kwitł co roku bardzo obficie, drzewa rozrosły się potężnie, a owoców jak na lekarstwo. Córka doszła już do wieku lat 20, wkraczała więc w wiek jak na te czasy staropanieństwa, a posagu jak nie było, tak nie było. Dr Wade był fitopatologiem, specjalistą od chorób drzew owocowych. Farmer przyszedł do przekonania, że jakaś nieznana, straszna choroba opanowała jego sad, skoro nie owocuje. A przecież zaledwie 5 mil dalej rósł sobie sad, a w nim Williams owocował co roku, nawet bardziej obficie niż pobliskie rzędy innych odmian grusz. Dr Wade przyjechał i dokładnie obejrzał nieowocujący sad. Zauważył, że w jednym miejscu rosły dwa drzewa innej odmiany. Faworytki. Dostały się one po prostu przez niedopatrzenie. Same faworytki doskonale owocowały, a wianuszkiem wokół nich obficie owocowały Williamsy. Im dalej od faworytek, tym słabiej. Odgadł dr Wade przyczynę nieowocowania sadu. Polecił przeszczepić co piąte drzewo Williamsa na inną odmianę gruszy. Gdy te szczepy rozwinęły się i zakwitły, cały sad zaowocował bardzo obficie i co roku przynosił wysokie plony. Od tej pory sadownicy nie zakładali już sadów czy też większych kwater w swoich sadach złożonych z jednej tylko odmiany.
Wojna sprawiła, że pobyt Szczepana Pieniążka w Stanach Zjednoczonych przedłużył się o kilka lat. Naukowo wykorzystał ten czas znakomicie. Kiedy wracał do kraju, miał 32 lata i tytuł profesora. Był rok 1946.
Kontakty służbowe rozpocząłem od wizyty w Ministerstwie Oświaty przy ulicy Szucha 25. Przedstawiłem się ministrowi Wycachowi i podziękowałem mu za pomoc w załatwieniu transportu morskiego z Nowego Jorku do Gdyni. Pytał, jakie są nastroje wśród pozostających jeszcze w Ameryce polskich pracowników naukowych, jak wielu z nich wróci do kraju. Nie mogłem mu dać pocieszającej odpowiedzi. Następnie udałem się do SGGW na Rakowiecką i zostałem przedstawiony rektorowi, profesorowi Marianowi Górskiemu. Zostałem przyjęty na uczelnię z dniem 1 maja jako kierownik katedry sadownictwa. W końcu roku dostałem nominację na profesora nadzwyczajnego. Nie podejmowałem wykładów w kończącym się właśnie roku akademickim, a jedynie urządzałem w Skierniewicach katedrę sadownictwa. Miałem dwoje asystentów, magistra Aleksandra Reymana, o rok ode mnie młodszego, oraz magister Marię Unru Czebotariew. Nasz sad pomologiczny przedstawiał się mizernie. W czasie bardzo surowej zimy, 1939-40, połowa drzew wymarzła. Posadzono na ich miejsce nowe, ale dopiero zaczynały wchodzić w okres owocowania. Nie było w kraju opryskiwaczy ani środków chemicznych do ochrony drzew przed chorobami i szkodnikami. Sad był niby ogrodzony, ale siatka w wielu miejscach poprzecinana. W czasie dojrzewania owoców przedostawało się do sadu mnóstwo ludzi. Mnożyły się kradzieże. Marian Montag, ogrodnik sadu, którego doskonale pamiętałem sprzed wojny, nie mógł dać sobie rady, bo amatorzy cudzych owoców nierzadko byli uzbrojeni. W maju wypłacono mi pierwszą pensję profesorską. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jest tak niewielka i niewystarczająca. Nie mogłem nawet zapłacić za rozsadę do mojego ogródka. Indagowany przeze mnie profesor Chroboczek powiedział, że wkrótce przywyknę, a rachunek za warzywa podarł i wrzucił do kosza. Tak otrzymałem rozsadę bezpłatnie. Żyło się nie z pensji, ale z przeróżnych przydziałów żywnościowych i ubraniowych. W pierwszych miesiącach nie orientowałem się, jak można zapewnić rodzinie wegetację, ale na szczęście pozostało mi trochę dolarów w gotówce. Posiadanie ich było nielegalne, a tym bardziej sprzedaż. Ale rychło zrozumiałem, że nikt się do zakazów nie stosował.
Jak profesor Pieniążek zaczął działać w Polsce, to jak wyglądały polskie sady? On zaczął wprowadzać zmiany.
No rzeczywiście, ja tutaj nie jestem autorytetem, bo najwięcej zainteresowane osoby, które brały udział od początku tworzenia, że tak powiem, tego nowoczesnego sadownictwa, to był kolega mój, profesor Augustyn Mika, specjalista od właśnie kształtowania tych nowych form sadowniczych. Później był profesor Smolarz, też od roślin jagodowych. Więc ja tu się nie czuję kompetentny, ponieważ ja więcej pracowałem w ochronie roślin, czyli byłem specjalistą od zwalczania chorób i szkodników. Jedno można powiedzieć tylko, że rzeczywiście te sady starodawne zmieniły się całkowicie, bo dawniej nasadzenia były 100 sztuk na hektar, czyli 10 na 10, takie antonówki, dajmy na to, a później nasadzenia coraz bardziej gęste, dosłownie nawet powstawały lasy jabłoni, tak można powiedzieć, co z Japonii się to wzięło, to profesor też Hołmowicz przywiózł te nowości. Także mówię, tutaj ten skok był tak bardzo duży, a dzisiaj, ponieważ Polska jest jednym z liderów produkcji owoców, czy jabłoni, czy zwłaszcza tych jagodowych, no to można tylko, można powiedzieć, dziękować profesorowi i jego uczniom, że na takim poziomie dzisiaj stoi sadownictwo polskie.
No, w tym roku przypada 110. rocznica urodzin profesora Pieniążka.
A to pani mi przypomniała. Także mówię, te listy są dla mnie miłą pamiątką.
Jak była 100. rocznica urodzin, to wybudowano pomnik, tablice pamiątkowe i przyjechała ze Stanów córka profesora.
Tak jest.
A znał pan dzieci profesora?
Tak jest, oczywiście. A mój brat, który był profesorem, bo już nie żyje, my byliśmy bliźniakami, tylko dwujajowi. Także różniliśmy się bardzo. On wysoko doszedł, bo zrobił profesora, a ja na marnym doktoracie skończyłem. No, ale...
A brat się czym zajmował?
Brat był od przetwórstwa owoców i warzyw i pracował w Skierniewicach właśnie w Instytucie Warzywnictwa u profesora Chroboczka. A później on był profesorem tego wydziału ogrodniczego. W każdym razie Józef Bąkowski to był mój brat, który Był nawet rektorem tej szkoły ogrodniczo-handlowej.
Wracamy do pamiętnika sadownika Szczepana Pieniążka.
W parę tygodni po naszym przyjeździe do Skierniewic przyszedł do mnie sekretarz miejscowej PPR, przedwojenny komunista Starzecki, kolejarz. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. Pytał mnie o Amerykę, o moje plany pracy. Odpowiedziałem, że przecież z faktu mojego powrotu wynika, że chcę pomóc w odbudowie kraju na swoim odcinku. Powiedziałem też, że jako student miałem przekonania lewicowe i to, że teraz mam nadzieję, iż jakoś znajdę swoje miejsce w kraju, który przybrał nowe oblicze polityczne. Zapytał mnie, czy nie wstąpiłbym do PPR. Przekonywał mnie, że w chwilach przełomowych jednostka sama niewiele zdziała, że trzeba się łączyć w zwarte grupy, ale niewiele wskórał. Rozstaliśmy się we wzajemnym poszanowaniu własnych zapatrywań. Starzecki był rzeczywiście człowiekiem porządnym. Po 1949 roku, gdy zaczął się w Polsce stalinizm, odsunięto go od wszystkich godności i stanowisk. Rehabilitowano go dopiero po 1956 roku. Już w ciągu pierwszych paru miesięcy zorientowałem się w sytuacji politycznej. Trwała jeszcze wojna domowa prowadzona przez wojsko i bezpiekę z grupami przeciwników reżimu komunistycznego, zwanych przez czynniki oficjalne bandami. Grupy te składały się najczęściej z byłych członków Armii Krajowej, którzy nie mogli wrócić do normalnego życia. Groziło im za aktywny udział w AK więzienie i śmierć, a w najlepszym razie wywiezienie na Sybir. Bezpieką i wojskiem kierowali doradcy radzieccy, przedstawiciele NKWD, którzy zarówno w wojsku, jak i w bezpiece stanowili właściwe kierownictwo. Dopiero Gomułka w 56 podziękował im za doradztwo i odprawił do domu. Próbowałem niejednokrotnie ustalić mój stosunek do tego, co się w Polsce działo. Zdawałem sobie sprawę z tego, że Ameryka i Anglia sprzedały nas Stalinowi, czy też pozostawiły nas okolicznościom. Cóż zatem mieli robić Polacy? Zbrojny opór nie miał żadnych widoków powodzenia. Nie miał sensu. Zawsze dochodziłem więc do przekonania, że trzeba żyć w takich warunkach, jakie mamy. Trzeba wszystkie siły skoncentrować na odbudowie kraju i czekać, co przyszłość przyniesie. Innego rozsądnego wyjścia nikt nie mógł zaproponować.
Po doświadczeniach amerykańskich przyszedł czas na poznawanie doświadczeń i badań prowadzonych w Związku Radzieckim.
W końcu lat 40. wybuchła sprawa tzw. nowej biologii, zwanej też biologią miczurinowską, twórczym darwinizmem lub genetyką miczurinowską. Iwan Miczurin był sadownikiem samoukiem. Urodził się w 1855 roku. Pracował w Kozłowie, który potem na jego cześć przemianowano na Miczurińsk. Znaczną większość swoich prac wykonał przed 1900 rokiem, kiedy nie zrodziła się jeszcze nauka o dziedziczności i zmienności, nazwana później genetyką. Miczurin był rzeczywiście genialnym obserwatorem. Miał wyjątkowy dar obserwacji i wysnuwania z nich wniosków. Niektóre jego spostrzeżenia zostały potwierdzone przez naukę również i na zachodzie Europy, ale dopiero w latach 60. bieżącego stulecia. Oczywiście nie wszystkie teorie Miczurina zostały nawet przez późniejsze badania uznane. Jedną z takich teorii, która okazała się później niesłuszna, była teoria zachowania cech nabytych drzew owocowych przy ich rozmnażaniu wegetatywnym. Oto najprostsza ilustracja tej teorii. Miczurin zaszczepił w koronie odmiany odpornej na mróz zraz wzięty z młodej siewki. Uważał, że po kilku latach siewka ta nabywa odporności na mróz i rozmnaża ją przez szczepienie, czyli w sposób wegetatywny, jako nową, odporną na mróz odmianę. Miczurin zyskał sobie w okresie międzywojennym ogromną zasłużoną sławę. Lenin jeszcze w czasie trwania rewolucji zatroszczył się o warsztat pracy dla niego. W późniejszych latach stworzono mu wielką stację doświadczalną. Poważał go wielce i opiekował się nim największy radziecki biolog pierwszej połowy XX wieku, akademik Wawiłow. mimo trudnych wtedy warunków podróżowania, urządzali do niego pielgrzymki sadownicy europejscy i amerykańscy, jak na przykład dr Hansen z południowej Dakoty. Michurin zmarł w 1936 roku w wieku 80 lat. Jego pracami zainteresował się młody ukraiński hodowca roślin i fizjolog Trofim Łysenko. Jego nazwisko stało się głośne z powodu jarowizacji, nad którą pracował. Jarowizacja polega na zabiegach, które pozwalają na wiosenny wysiew ozimych odmian zbóż. Jeszcze w czasie wojny Łysenko wystąpił z nową teorią, że dziedziczenie cech nabytych jest możliwe i że można je ukierunkować. Można by zilustrować tę teorię na następującym, najprostszym przykładzie. Oto bierzemy pszenicę i przez kilka pokoleń uprawiamy ją w tak idealnych warunkach, że wydaje bardzo wysokie plony. Wysoka plenność jest teraz jej cechą nabytą w wyniku wysokiej agrotechniki. Cecha ta staje się, a przynajmniej może się stać, cechą dziedziczną. Pszenica będzie dawała wysokie plony nawet w zwykłych warunkach. Łysenko powoływał się na Michurina, twierdząc, że to on stworzył taką teorię. Ale Michurin mówił o dziedziczeniu cech nabytych przy rozmnażaniu przez szczepienie, a nie przez nasiona.
Jednak Łysenko na początku uwiódł swoimi teoriami Szczepana Pieniążka, z czego później ten się tłumaczył i czego się wstydził. A jakie wrażenia wywiózł z Moskwy?
W Moskwie spędziliśmy tydzień. Pokazano nam wszystko to, co w mieście najcenniejsze i najciekawsze. Zaczęło się oczywiście od mauzoleum Lenina, do którego stała zawsze kilometrowa kolejka. Nas wpuszczono bez kolejki. Potem Muzeum Lenina. Najciekawszy był oczywiście Kreml ze wspaniałymi, bogatymi cerkwiami. Każdą cerkiew na Kremlu zamieniono w muzeum. W Śródmieściu też jest wiele cerkwi. Niektóre zburzono wprawdzie przy przebudowie ulic, duża większość jednak pozostała. Nie widziałem cerkwi czynnej, chociaż takie podobno były. Większość cerkwi była zaniedbana, drzwi, okna zabite deskami. Jedną z najpiękniejszych, cerkiew Bazyla Błażennego na Placu Czerwonym obok Kremla, zamieniono nawet na muzeum ateizmu. Większą jednak część czasu w Moskwie wypełniał program naukowy. Zwiedziliśmy Timiriazewkę, czyli Akademię Rolniczą imienia Timiriazewa, odpowiednik naszej SGGW w Warszawie. Poznałem tam bardzo miłego i kulturalnego profesora Kolesnikowa, kierownika Katedry Sadownictwa. Przynajmniej 10 lat starszy ode mnie, pochodził z rodziny inteligenckiej. Powiedział mi później, że jego żona skończyła przyklasztorną szkołę średnią. Ile razy spotkaliśmy się z grupą profesorów i innych uczonych radzieckich, zauważyliśmy, że z żadnym z nich nie można było porozmawiać na osobności. Każdy zaraz wzywał do tej rozmowy jakiegoś kolegę. Bał się, żeby go nie posądzono, że na osobności zdradza nam jakieś sekrety, że wymieni jakieś krytyczne słowo pod adresem radzieckiego systemu politycznego. A było to w kraju, gdzie śpiewano: ja takoj drugoj strany nie znaju, gdzie tak wolno dyszyt człowiek. Nasi radzieccy koledzy byli poza tym bardzo serdeczni i mili. Kiedy prosiliśmy ich o przysłanie odbitek swoich prac, obiecywali, że przyślą. Nie przysłali i na pisane do nich listy nie odpowiadali.
Profesor, to wynika z pamiętników, musiał trochę lawirować, jak przyjechał ze Stanów. Musiał się dostosować do warunków, jakie były w Polsce. No, rządzili komuniści. To nie było proste, żeby pozyskać ich zaufanie i realizować swoje marzenie o rozwoju sadownictwa w Polsce.
Profesor zostawił, że tak powiem, swój dorobek, do którego doszedł w Stanach, no i miał dobre warunki do dalszego rozwoju, jednak postawił na Polskę. No i stworzył przede wszystkim Instytut Sadownictwa dzięki temu, że miał też pewne układy, bo pamiętam, że miał kolegów, studentów żydowskich, których on wystąpił w obronie ich. I Później nawet, kiedy podpisał ten list w obronie Żydów, to został zwolniony.
To było w 68 roku?
Tak, został zwolniony z katedry za podpis tego listu, który trafił chyba wtedy do Gomułki. Także no myśmy bardzo profesora cenili, nie tylko za tą jego postawę, ale pracowitość wielką. On zaczynał pracę zawsze wcześniej, już o 7:00 był nieraz w instytucie i wychodził jako ostatni, można powiedzieć. Także no dzięki tej pracowitości napisał wiele książek. Są znane te książki, Gdy zakwitną jabłonie, czy Podróż dookoła świata sadowniczego i wiele innych. Także nie mówiąc o tym, że napisał podręcznik sadownictwa i było chyba 8 czy 10 wydań.
Profesor od początku starał się dzielić z polskimi sadownikami swoją wiedzą przywiezioną ze Stanów.
Pamiętam pierwszą pogadankę, którą wygłosiłem do nich jeszcze w maju. O czymże mogłem mówić? Przecież nie mogłem ich nauczać, jak prowadzić sady, bo dopiero miesiąc na polskie sady patrzałem. Mówiłem im wobec tego, jak wygląda produkcja owoców w Stanach Zjednoczonych. W pewnej chwili, mówiąc o zbiorze owoców, powiedziałem, że w Ameryce jeden robotnik zbiera przeciętnie 1000 kilogramów jabłek w ciągu jednego dnia. W sali, tu i ówdzie, rozległ się stłumiony śmiech. Na przodzie siedział stary sadownik, pogładził siwe, piękne wąsy i zapytał: ile, panie profesorze, ile? Proszę sobie wyobrazić, jak się czułem. Zaczerwieniony odpowiedziałem: 1000 kilogramów. A ile wynosi u nas przeciętny zbiór? Od 200 do 300 kilogramów, a w przedwojennej książce profesora Jankowskiego podana jest liczba 150 kilogramów. Powiedziałem tylko, że pewnego razu ja sam zebrałem 900 kilogramów, a do wielkoludów ani siłaczy nie należę. Dziś ci sami sadownicy zbierają po 1000 i 1500 kilogramów jabłek dziennie ze swoich sadów, a ich dzieci pewnie nie wierzą, że dawniej zbierało się po 200 kilogramów.
Na życie i pracę przekładała się sytuacja polityczna w kraju.
Stalin uznał, że czas na to, by skończyć w Polsce okres przejściowy i wprowadzić radziecki system komunistyczny. 15 grudnia 1948 roku dokonano zjednoczenia PPR i PPS, a raczej wchłonięcia PPS przez PPR. Pozostawiono wprawdzie satelitarne Stronnictwo Demokratyczne i Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, ale nie miały one wiele do powiedzenia. Ogłoszono program uspółdzielczenia rolnictwa. Zaczął się prawdziwy terror, okres, który został nazwany okresem stalinizmu. Była to nawet nie dyktatura partii, ale dyktatura pierwszego sekretarza partii i jego kliki, a nazywano ją dyktaturą proletariatu. Głoszono hasło, że w miarę budowy społeczeństwa socjalistycznego walka klasowa zamiast zanikać przybiera na ostrości, wobec czego konieczne jest zdwojenie czujności. Tak działo się i w innych państwach demokracji ludowych. Przeciwników politycznych skazywano na śmierć. Wielu innych, zwłaszcza w wojsku, gdzie szczególnie srożyli się doradcy radzieccy, a poza wojskiem także tych, co po wojnie wrócili z Zachodu, stracono. Jeszcze więcej było takich, których aresztowano, terroryzowano i trzymano w więzieniach. W takiej to atmosferze w końcu 1951 roku postanowiłem wstąpić do partii. Powody mojej decyzji były różnorakie. Nie wygasły jeszcze we mnie lewicowe poglądy, w części pozostały mi do dziś. Nie miały one nic wspólnego ze stalinizmem. Zdawało mi się wtedy, że jeśli więcej takich jak ja wstąpiłoby do partii, to moglibyśmy zmienić jej kierunek. Widziałem, że ludzie będący poza partią nie mają żadnego wpływu na to, co się w Polsce dzieje. A ja chciałem mieć wpływ, przede wszystkim na rozwój naszego sadownictwa. Muszę też przyznać, że w tym okresie terroru, ostrzeżony przez przyjazne mi osoby, trochę się bałem. Nie wróciłem po to, by pójść do więzienia. Wróciłem, bo chciałem w umiłowanej dziedzinie zrobić jak najwięcej. Stało się dla mnie jasne, że bez wstąpienia do partii jej władze nie pozwolą mi na szerszą działalność w organizacji sadownictwa. długo pozostawałem w szeregach kandydatów, bo dopiero w roku 1952 zostałem przyjęty na członka podstawowej organizacji partyjnej w SGGW. Przeszedłem niewielką ilością głosów, bo niektórzy gorliwcy wypominali mi nie tylko imperializm amerykański, ale nawet klerykalizm lat młodzieńczych, moje 3 lata w sutannie. Najbardziej zaś nie podobał się prawdziwym komunistom mój udział w różnych dyskusjach i utarczkach, bo starałem się bronić prawa jednostki do jej samodzielności.
Czy profesor znał swoją wartość? Czy był skromnym człowiekiem, czy pewnym siebie?
Według nas był bardzo skromnym, ale można powiedzieć bardzo pewnym siebie w sensie głoszenia swoich tez, swoich teorii. Tutaj nie odpuszczał. Jeżeli była dyskusja, to w sposób, ale zawsze bardzo kulturalny, nigdy u niego nie było napastliwego jakiegoś stosunku do oponentów, tylko argumenty rzeczowe, tak można powiedzieć. I to wszystko razem, summa summarum, właśnie dla nas, tych młodych ludzi, ono powodowało, że myśmy wynosili nie tylko wiedzę od niego, ale wychodziliśmy jako jego uczniowie, tacy stonowani też, co dzisiaj nieraz brakuje, czy to w Sejmie, czy gdzie indziej, że powinna być większa kultura w odnoszeniu się do przeciwników.
A skąd pochodziła pana rodzina?
Moja rodzina pochodziła, mama z Krzywinia, czyli tu niedaleko Poznania, a ojciec Kopaszewa. I tam u babci, u cioci Ruzi spędzałem nie całe wakacje, ale dość dużo. No i dzięki temu poznałem to Kopaszewo, łącznie z tym pałacem, z tym pięknym parkiem angielskim. Tam jest 12 hektarów takiego angielskiego parku, którym naprawdę jako dziecko już się pasjonowałem, a później wciągnęła mnie dendrologia, bo słuchałem wykładów profesora Bolesława Sękowskiego. On zrobił bardzo na mnie duże wrażenie, a mam pamiątkę od niego, bo napisał na jednym z takich zdjęć z Gołuchowa, bo on był również tam szefem w Gołuchowie tego parku i dał mi zdjęcie z tego parku z podpisem dla najlepszego słuchacza dendrologii.
No to dla pana Gerarda Bąkowskiego w prezencie fragment nagrania sprzed lat.
Kiedy zbliżamy się do lasu, zauważamy, że w okresie jesiennym i zimowym wszystkie drzewa zrzuciły liście, a jednak wśród tych drzew jest ogromna liczba takich, które swoją barwą z daleka zieloną, ciemnozieloną, szmaragdową, siną, niekiedy srebrzystą w okresie mrozów i szronu zastanawiają nas. Są to drzewa zimozielone. Drzewa zimozielone u nas to drzewa iglaste.
Mówi docent Bolesław Sękowski z Poznańskiej Akademii Rolniczej.
Najważniejszym drzewem iglastym w Polsce jest sosna. W lasach stanowi ona około 70% wszystkich drzew, z jakimi się spotykamy. Sosna ma drewno bardzo cenne, bardzo łatwe do obróbki, trwałe, a równocześnie mające bardzo dobre własności fizyczne i techniczne. Nie paczy się tak bardzo, nie pękają deski z tego drewna. Daje się bardzo łatwo we wszystkich kierunkach obrabiać i równocześnie zabezpieczona od wilgoci jest niesłychanie trwała. Nieraz w budowach, w starych domach, podziwiamy wiele set lat liczące belki, które zmieniły barwę. tak dalece, że niekiedy nie potrafimy odróżnić belek modrzewiowych od sosnowych. Mówimy o belce modrzewiowej, a tymczasem, patrząc pod mikroskopem, widzimy dokładnie budowę anatomiczną drewna, taką, jaką ma nasza sosna pospolita.
Wspomniał pan o Kopaszewie, no to z Kopaszewem związana jest rodzina Chłapowskich.
Dezydery Chłapowski był nie tylko, że tak powiem, generałem i walczył w powstaniu listopadowym, natomiast był rolnikiem. On wprowadzał nowe metody uprawy i do dzisiaj po nim, można powiedzieć, zostały tak zwane te pasy wiatroochronne w Turwi szczególnie, bo później w Turwi urzędował Instytut Ochrony Roślin, placówka profesora Węgorka. Także Turew najpierw u Dezyderego Chłapowskiego, to była jego siedziba, a później odkupił, z tego co wiem, Kopaszewo. Wiem takie opowiadanie, pamiętam co ojciec mówił, że mama jego, czyli moja babcia, nie zgodziła się na to, żeby Chłapowscy przejęli mojego ojca na wychowanie, żeby zrzekła się, że tak powiem, bo ojciec był 11 dzieckiem w tym małżeństwie, ostatnim, ale babcia powiedziała, wychowaliśmy 10 osób, to i to 11 wychowamy. Tyle pamiętam z opowiadania ojca. I dlatego nieraz śmiesznie mówił, możliwe, że byłbym innym człowiekiem, gdybym tak był w opiece u państwa Chłapowskich.
Ojciec pana Gerarda pozostał w rodzinnym domu, w którym przyszedł na świat, a potem został ogrodnikiem i zaraził swoją pasją własne dzieci. Jak rozmawialiśmy już wcześniej o profesorze, to powiedział pan, że jego chyba największą zasługą było to, że starał się wszystkich wysyłać na szkolenia do Stanów przede wszystkim, ale nie tylko.
Tak, więc to w zasadzie można powiedzieć zostawił największe dzieło po sobie, można powiedzieć spadek, to wszyscy ci ludzie, którzy byli wysyłani przez profesora, oni to dzieło ciągnęli dalej. I ja sobie przypominam takie właśnie zdanie, jak było 40-lecie Instytutu Sadownictwa i wtedy miałem takie króciutkie wystąpienie, w którym właśnie powiedziałem, że duch profesora Pieniążka będzie się unosił nad sadami polskimi. I zaproponowałem, żeby ci wszyscy, co siedzą na sali, a byli wysłani przez profesora, żeby wstali. I prawie powstało pół sali. I o tym profesor Pieniążek wspomniał również w tym swoim pamiętniku.
W latach 70. moje nazwisko stało się w Polsce dość znane, ponieważ skutki mojej działalności nad podniesieniem produkcji owoców były aż nadto widoczne w kioskach i na półkach sklepowych, w stale zwiększającym się eksporcie owoców, zwłaszcza jagodowych. Poza tym zwracała uwagę moja szeroka działalność publicystyczna. Reprezentuję dziedzinę, którą interesują się nie tylko producenci owoców, ale i miliony amatorów i działkowiczów. Już w pierwszych latach swoich rządów zwrócił na mnie uwagę Gierek. Pewnie od niego pochodziła sugestia, by mnie wybrać na członka Komitetu Centralnego, ale tej propozycji nie przyjąłem. Jesienią 1974 roku Gierek zaproponował, bym został posłem na Sejm w wyborach w roku następnym. Dowiedziałem się o tym wcześniej. Wybory musiały mieć jednak pozory wyborów demokratycznych. Kandydatów na posłów miał formalnie zgłaszać Front Jedności Narodu. W rzeczywistości decydował Komitet Wojewódzki PZPR, któremu zgodnie z zasadą centralizmu demokratycznego dawał wytyczne KC PZPR. Oficjalnie dowiedziałem się, że mam być kandydatem mandatowym, to znaczy umieszczonym na jednym z pierwszych trzech miejsc listy zawierającej 5 kandydatów. Oprócz Gertycha w 1957 roku w Nowym Sączu nie zdarzyło się, by kiedykolwiek został wybrany na posła kandydat niemandatowy. Pewnego dnia zadzwonił do mnie w Skierniewicach pierwszy sekretarz KWPZPR Bryk i oznajmił uroczyście, że Komitet Wojewódzki postanowił zgłosić mnie jako kandydata na posła. Ponieważ o tym zamiarze wiedziałem wcześniej, miałem czas całą sprawę przemyśleć. Postanowiłem odmówić. Prawdziwym powodem tego postanowienia była moja całkowita utrata wiary w komunizm, nawet w polską, łagodną jego formę. Czułem, że pewnych rzeczy nie mógłbym już robić, na przykład głosować w Sejmie na komendę. Jednak nie chciałem tego powiedzieć wprost, nie mogłem po prostu wystąpić z partii. Obawiałem się, że straciłbym przez to możliwości pożytecznej działalności, dalszego prowadzenia polsko-amerykańskiej wymiany rolniczej.
Muszę przyznać, że z dużym zainteresowaniem czytałam pamiętnik sadownika profesora Szczepana Pieniążka, napisany bez upiększeń, dający obraz czasów, w których żył profesor i jego ocenę wydarzeń. Mój rozmówca, Gerard Bąkowski, przepracował 15 lat w Skierniewicach i on także został wysłany na staż do Ameryki. W drodze powrotnej na Batorym spotkał Ewę Niewęgłowską. Wracała z wizyty u ojca. Jej ojciec, Jerzy Gniot Niewęgłowski, konspiracyjny pseudonim w NSZ-cie, Mateusz, brał udział w randze kapitana w Powstaniu Warszawskim. Matka Ewy była łączniczką. Jerzy dostał się do niewoli niemieckiej. Potem zamieszkał w Stanach Zjednoczonych i tam pozostał do końca życia. Natomiast Gerard Bąkowski po poznaniu na Batorym Ewy przeniósł się ze Skierniewic do Mosiny, w której Ewa mieszkała z matką i dwiema przybranymi ciotkami, które bezdomne po powstaniu skorzystały z zaproszenia pani Niewęgłowskiej i wspólnie z nią zamieszkały.
Lubię stare domy, a ten dom ma już swoje lata.
Prawie 100.
Pamiątka taka, ile tutaj wiesz,
115 lat Mosińskiego chóru. Tak, to było w 20 roku, ta rocznica była taka tak, okrągła.
2020, tak. Ewa lubiła bardzo śpiewać już od dziecka, a później wciągnęła swoje dzieci, więc Kasię i Jacka. I od lat śpiewają.
To jeszcze podejdziemy do zdjęć. Tu żona Ewa z domu Niewęgłowska, syn Jacek, a to córka. Ta.
To córka, tak, z wnukiem, to jest Kuba, teraz już ma 19 lat.
A ten ksiądz, właściwie biskup?
Bernacki Lucjan, on dość wcześnie zmarł, bo no, on w Gnieźnie urzędował bardzo aktywnie. Wtedy w okresie, można powiedzieć, komuny, on był bardzo... Tak można określić, cięty i po prostu miał pewne kłopoty, no bo wiadomo, wtedy były takie czasy, nie bardzo mu chcieli się zgodzić na blachę tą miedzianą, na katedrę tam, ale w końcu wywalczył i założył to. Także to jego wielka zasługa, że tamten dach został odnowiony.
I do dziś biskup Bernacki, wuj Ewy, jest dobrze wspominany, a pan Gerard Bąkowski, korzystając ze swoich umiejętności i talentów, już nie dla gnieźnieńskiej katedry, ale dla mosińskiego kościoła stworzył zielone otoczenie.
Tutaj można powiedzieć tak, że ponieważ do parafii mosińskiej trafił ksiądz Majka, a ksiądz Majka charakteryzował się dużą pracowitością pod każdym względem i dla kościoła, i dla terenów. I to mi się spodobało, że jest człowiekiem czynu i zaproponowałem moją współpracę jako właśnie przyrodnik. No i dzięki temu, można powiedzieć, zostało dużo nowych nasadzeń, czy wokół kościoła, czy wokół cmentarza. I teraz już te niektóre drzewa, które sadziłem osobiście, takie jak świerki kujące, na przykład pizza pungens, to one mają już po 12 czy 14 metrów wysokości. Więc te różne drzewa i krzewy, że tak powiem, zostaną po nas.
Nie było nas, był las. Nie będzie nas, będzie las. Kiedy uroczyście obchodzono 80-lecie urodzin profesora Szczepana Pieniążka w 1984 roku, podsumował wtedy tak swoje życie.
Wróciłem wiosną 1946 roku. Musiałem zapoznać się z polskim sadownictwem w nowych granicach kraju pomiędzy Bugiem a Odrą. Zorientowałem się szybko, że polscy sadownicy doskonale znają się na odmianach drzew sadowniczych, ale nie orientują się w najważniejszych chorobach i szkodnikach roślin sadowniczych i mniej wiedzą, jak je zwalczać. Pamiętam ogólnopolskie zebranie sadownicze jesienią 1946 roku. Miało ono na celu ustalenie listy zalecanych do powszechnej uprawy odmian jabłoni. Wybrano mnie na przewodniczącego zebrania. Wybór przyjąłem, powiedziałem jednak, że będę nalegał, aby skrócono ich listę, bo proponowano więcej niż uprawia się w całych Stanach Zjednoczonych. Drogą głosowania listę proponowanych odmian zmniejszono o połowę. Ale wtedy sadownik z Cieszyńskiego zgłosił dodatkowo 26 odmian, bo one, jego zdaniem, równie dobrze się w Polsce udawały. Poddaję wniosek pod głosowanie. Wniosek przepadł. Wnioskodawca wskoczył na krzesło i dramatycznym gestem, wskazując na moją skromną osobę, zawołał rozdzierającym głosem: ten tygrys zniszczy polskie sadownictwo! Mijały lata i niszczyłem polskie sadownictwo. Zorganizowałem Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach i jego 10 terenowych zakładów doświadczalnych. Wtedy to było potrzebne, aby pokazać sadownikom nowoczesne metody produkcji owoców. Kładłem w Instytucie największy nacisk na ochronę roślin sadowniczych przed chorobami i szkodnikami. Teraz już wystarcza mniejsza liczba zakładów terenowych i mniejsza liczba pracowników w Instytucie w Skierniewicach. W 1974 roku zorganizowałem w Warszawie 19. Międzynarodowy Kongres Ogrodniczy, pierwszy w kraju słowiańskim. Przekonałem się, że żelazną kurtynę można przebić, jeśli się tego bardzo chce i ma potrzebną do tego odrobinę odwagi. Nawiązałem współpracę z Kościołem Braci. Rozpoczęliśmy tak zwaną polsko-amerykańską wymianę rolniczą, która trwa do dziś. A po moim przejściu na emeryturę prowadzona jest przez profesora Zagaję. Wzięło w niej udział przeszło 1000 młodych pracowników nauki i praktyki ogrodniczej i rolniczej. Na tej sali widzę sporą liczbę tych właśnie exchanges. Chyba to jasne, że wysłałem ich do Ameryki nie po to, by się tam uczyli marksizmu.
Profesor otrzymał tytuły doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademii Rolniczej w Szczecinie i Akademii Rolniczej w Poznaniu u nas w 1985 roku. Profesor zmarł 1 lipca 1908 roku w Konstancinie Jeziornie. Fragmenty pamiętnika sadownika czytał Piotr Maciejewski. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher. Spotkania z kulturą, bo pytacie Państwo, można znaleźć na stronie Radia Poznań.
Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie i dziewczyna kocha łatwiej jabłonie, kwitnące jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światło gaz lokaje. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki klecą, złote zęby z nieba lecą, jabłonie, kwitnące jabłonie. Oto chmurka na niebie się, zgadujemy co nam niesie, biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy kniemy, toż to skandal. Dzisiaj z nieba wstyd i granda. Lecą gorące parówki. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Tak kończymy tę naszą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają. I dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci. Wszyscy tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła. W nocy zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły. Ja błogę.